ma wolności, bez solidarności! Nie ma wolności, bez solidarności! Nie ma wolności, bez solidarności!
Uważajcie!
Nie chcą nas wypuścić. Podobno zapadła decyzja już, że muszą nas spałować.
Prawa strona wyrównać! Za wszystko!
Znowu biją! Znowu biją! Spokój! Spokój! Demonstracja pokojowa! Demonstracja pokojowa!
Zawołuję ponownie, nie przejdziecie ulicą Stalingradzką ani Fredry!
Nie pieniądze! Nie pieniądze!
Proszę złożyć transparenty i rozejść się!
Idziemy!
Poszła benzyna w samochód!
Wiesz? Benzyna w samochód poszła!
Jest takie określenie troszkę żartobliwe, że to się okazał stanik wojenny.
Jerzy Eisler, Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie.
I rzeczywiście, zważywszy użyte środki, 1750 czołgów, kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, kilkadziesiąt tysięcy funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej SB ZOMO, 1500 transporterów opancerzonych, samoloty, śmigłowce, z taką ilością sprzętu i ludzi wyrusza się na wojnę. I to rzeczywiście był rodzaj wojny, ale wojny właśnie paradoksalne, bezkrwawe. Oczywiście największą tragedią w wymiarze doczesnym, ziemskim, jaka się może zdarzyć, jest śmierć jednego człowieka. Winston Churchill mawiał kiedyś, że śmierć milionów to już tylko statystyka. I jeżeli ktoś mówi, to tylko kilkadziesiąt osób, ale to kilkadziesiąt rodzin opłakujących swoich najbliższych. Kilkadziesiąt rodzin, które nie przyjmują do wiadomości, że nic się nie stało. Zginął tylko tata, brat, syn. Ja jestem bardzo sceptyczny, czy te sprawy uda się do końca wyświetlić, czy uda się znaleźć sprawców, sprawców bezpośrednich i tych pośrednich, i czy uda się doprowadzić do procesu. Bardzo wątpię. Tamten system charakteryzował się tym, że wielokrotnie czyszczono, jak to mówiono, archiwa, niszczono je. Wiele decyzji zapadało na telefon czy w rozmowach bezpośrednich i nigdy nie powstała dokumentacja pisana. Jeśli ktoś wie, że pewnego dnia w archiwach w Instytucie Pamięci Narodowej ustalimy, kto, kogo i dlaczego, na czyje polecenie zabił w latach 80., to ja osobiście uważam, że tak nie będzie. Że wszystko, co możemy zrobić, to starać się utrwalać nazwiska katów i ofiar. I wcale nie uważam, żeby to było mało.
W Poznaniu w czasie stanu wojennego zginęli 29-letni dziennikarz Wojciech Cieślewicz, pobity przez oddział ZOMO 13 lutego 1982 roku podczas tłumienia manifestacji. Zmarł w szpitalu 2 marca. 19-letni uczeń Technikum Ogrodniczego Piotr Majchrzak, zaatakowany i pobity przez ZOMO 11 maja 1982 roku na ulicy Fredry przy kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela, zmarł w szpitalu 18 maja. Jerzy Karwacki, pracownik zakładów Cegielskiego, skatowany podczas przesłuchania na komendzie Milicji Obywatelskiej 13 lutego 1983 roku. Jan Ziółkowski, pobity 1 marca podczas przesłuchania przez funkcjonariuszy MO, zmarł w szpitalu 5 marca 1983 roku. Ksiądz Stanisław Kowalczyk, ojciec honoriusz, duszpasterz akademicki w kościele ojców dominikanów w Poznaniu, zginął w tajemniczym wypadku samochodowym na pustej szosie przy bardzo dobrej widoczności 17 kwietnia 1983 roku. We wszystkich sprawach postępowanie przygotowawcze umorzono.
Jak rozpoczniemy działania, żeby im podać hasło worek, oni będą wiedzieli, co mają robić. Jak zrozumiałeś?
Zrozumiałem.
8100 do 8390.
Zgłaszam się, odbiór.
Poinformuj, gdzie będą więźniarki, żeby wiedzieli. 3020 dwoma plutonami. Niech podciągnie wzdłuż składowej do Kościuszki, żeby miał jak najbliżej zabezpieczyć ten nasz interesujący obiekt. Jak zrozumiałeś?
Zrozumiałem, przekazuję.
Melduję, że wszystko idzie w kierunku Fredry i w lewo i na obiekt.
Ale czy grzecznie idą, czy już coś tam śpiewają, czy unoszą?
Czy to, co podchodzi pod pomnik, będziemy likwidować?
Ty czekaj na zasadniczą grupę. Te pojedyncze przeganiać i legitymować, a czekać na zasadniczą grupę.
Zrozumiałem.
Przygotuj pierwszy lekki.
Zrozumiałem.
Dla 81-90.
Czy tą grupę za tobą pociągnąć bliżej?
Którą?
No 82-20 za tobą stoi, czy już go przemieścić bliżej tam?
I tutaj niech stoją. Gdyby nam przyszło już likwidować tą grupę, która idzie pod pomnik, proponowałbym zamknąć ruch.
220, dowiedz się, co z transparentem jest.
Zwinięty.
81-00 do 83-90.
Zgłaszam.
Przekaż, że tutaj dość liczna grupa się gromadzi przy uniwersytecie.
Uruchomię silniki.
Dzień dobry.
Dobry.
Może na chwileczkę. Proszę. Radio Merkury. Chciałam się dowiedzieć, jak długo pan tutaj mieszka?
Ja 47 lat.
Pamięta pan zdarzenie sprzed 20 lat, kiedy...
Zabili tego chłopaka? Hmm. Oczywiście. Jak zabierali go, widziałem. Ja już po wszystkim.
Ale co pan widział leżącego chłopaka?
Nie. Już od pogotowia odjeżdżałem.
A zamowców widział pan?
Oczywiście.
Ilu ich było?
5-6.
Czy byli uzbrojeni?
Nie, oni tylko mieli pierzpałki nosili.
Kaski, tarcze?
No, oczywiście.
A czy kiedyś był pan wzywany na świadka w tej sprawie?
Nie, tu chodzili po kamienicy.
I co?
No, pytali się, czy ktoś coś widział i to było wszystko.
Na pewno dużo się rozmawiało o tym tutaj w kamienicy.
Nikt nie widział.
Nikt nie widział?
Nikt nie widział.
Z całej kamienicy?
Z całej kamienicy nikt nie widział.
Jak pan myśli, jaka była przyczyna tego, że skatowano Piotra Mieszaka?
Czy mam nie wiedzieć? Moja matka też przecież skopali i kobieta chyba z zakupami tylko i co? A jak gonili szczątków, to gonili wszystkich, nie? Nie patrzyli, czy kogoś leją, czy nie leją. Lali równo, jak to się mówi.
Uważa pan, że ta sprawa powinna być dzisiaj po 20 latach wyjaśniona?
Tego już chyba nikt nie wyjaśni. Świadków nie ma, nikt nic nie widział. Wersje są różne przecież. Widzi pan, czy cokolwiek się wyjaśniło? Ja nie pamiętam, żeby coś się wyjaśniło, tylko i zabili policjanci. To nie będą milicjanci.
Zachowały się akta w sprawie Piotra Mejchrzaka, pewnie niepełne, szczątkowe.
To jest jedyna sprawa, w której zachowały się akta z lat 80. i później było śledztwo w 91 roku, też się zachowały.
Agnieszka Łuczak, Poznański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.
Oczywiście na piśmie zostawiono tylko te rzeczy, które były zgodne z tą linią, z którą miało być prowadzone śledztwo. Ja tu w ogóle widzę pewną analogię do śledztwa w sprawie Grzegorza Przemyka. W samym postanowieniu o wszczęciu śledztwa nie ma ani słowa o tym, że został pobity przez funkcjonariuszy. Już od momentu pobicia Piotra, przecież on jeszcze tydzień leżał w szpitalu, już jakby funkcjonariusze starali się zastraszać świadków. Tu jest 11 maja 82 roku, czyli w dniu, kiedy został on pobity, funkcjonariusz napisał oświadczenie funkcjonariusza MO. Byli zwróceni w kierunku kościoła. W pewnym momencie usłyszeli jakiś hałas, odwrócili się i zauważyli mężczyznę leżącego przy drzewie na chodniku pomiędzy lokalem WZ a kościołem. Aha, i tu w odległości około 4 metrów od leżącego znajdowali się kobieta i mężczyzna. Mężczyzna miał w jednej ręce parasol, a w drugiej teczkę. Tutaj są w aktach są zdjęcia tej parasolki, czyli narzędzia zbrodni domniemanego. O, tu jest ta parasolka. Nie? No jednak biegli zeznali, że to jest niemożliwe, żeby mózg został zmasakrowany w ten sposób za pomocą parasolki, natomiast nie wykluczyli pałki milicyjnej jako narzędzia zbrodni.
A czy są jakieś materiały, z których wynika, że przesłuchiwano właściciela tego parasolu?
To znaczy on był przesłuchiwany, ale on był pijany, albo twierdził, że był pijany, znaczy w końcu świadkowie i on twierdzili, że był pijany, także oni nic nie pamiętają, bo to były dwie osoby i zostali potem przewiezieni na izbę wytrzeźwień. On był przez moment podejrzanym, ale nigdy nie był oskarżonym. Kolejnym narzędziem zbrodni poza tym parasolem miał być klucz patentowy ponieważ Piotr Majchrzak miał rany kłute, dosyć głębokie, kilkucentymetrowe. No i chyba próbowano tutaj dostosować tą wersję, że tym kluczem ten Marian O. po prostu go pobił tym kluczem. Nawet są takie obrysowane w aktach śledztwa te klucze patentowe. No ale to też nie udało się tego udowodnić. Postępowanie przygotowawcze było trzykrotnie wznawiane na skutek skarg rodziny. I dopiero chyba w ostatnim postanowieniu o umorzeniu śledztwa wycofano się z tego. I tu jest jeszcze... W wyniku sekcji zwłok Piotra Majchrzaka stwierdzono, że obrażenia powstały w wyniku urazu czaszki. Zostały spowodowane narzędziem twardym, tępem, względnie od upadku na twarde podłoże. To była też kolejna wersja właśnie, że on został uderzony tą parasolką i upadł i od tego właśnie miał tak masakrowany ten mózg. To jest skarga na bezczynność prokuratury. To jest rodzina. To jest pismo do prokuratora generalnego PRL. Także myślę, że ta postawa rodziny jednak spowodowała, że w przypadku Piotra Majszaka no, bali się niszczyć te akta. Niby ten wypadek był obserwowany i przez świadków po drugiej stronie ulicy, i mieszkańców kamienicy, którzy tam naprzeciwko byli. Wszyscy twierdzili, że niczego nie widzieli. Po prostu zostali zastraszeni, tak można powiedzieć. O, tu jest... Nie, tu jest ta załoga radiowozu. Są kolejne zeznania, również tych funkcjonariuszy ZOMO. To były 4 osoby, które tam były na pewno. Czy było ich więcej? Nie potrafię powiedzieć na podstawie tych akt.
Nazwiska ich są znane.
Nazwiska ich, tak, ich są znane, adresy też. Tu jest protokół tej wizji lokalnej. O. I tu są te osoby, 4 funkcjonariuszy ZOMO, no i 2 tych podejrzanych, prawda? Czyli ten Marian O. z tą parasolką i z osobą towarzyszącą. Aha, a teraz tego...
Czyli kolega Piotra nie brał udziału, tak?
Ten kolega Piotra, on twierdził, z tych akt wynika, że oni się rozstali pod Okrąglakiem o godzinie 21 i nie widział w ogóle niczego, co się działo. A ja zaraz znajdę to jego zeznanie. Tu jest. Przesłuchanie. Świadka, 73 strona. Piotr S. O, takie jest jego zeznanie, nieduże. Rozstaliśmy się przy Okrąglaku. Ja poszedłem ulicą Mielżyńskiego, a Piotr Majszak ulicą Fredry. Było to około godziny 9. 21. Tak, ja jak i Piotr Majszak tego dnia nie piliśmy alkoholu. Z tych śledztw w ogóle no nie wynika, że był on świadkiem pobicia Piotra. No, mi się nie udało do niego dotrzeć, ponieważ z tego, co wiem od rodziny Piotra Majchrzaka, to wyjechał za granicę i jest właściwie... Chociaż on zeznawał, w momencie, on zeznawał w tym śledztwie w 92 roku i też nic nie powiedział. Ja mogę zaraz znaleźć to, bo tu wszystko jest. Moment. Tu jest. Także ja nie wiem, bo on po prostu no, wtedy już chyba nie był zastraszony, żeby... No może chciał zachować twarz. To śledztwo, ono było przeprowadzone szczegółowo w tych latach 91-92, ale już wszyscy się zasłaniali po prostu niepamięcią. Wszyscy funkcjonariusze odczytywano im te zeznania tam z 82 roku i wtedy mówili, aha, przypominam sobie, potwierdzam w całości te zeznania.
Ale rodzina cały czas walczy. Czy jest jeszcze szansa, żeby poznali prawdę?
Poczyniono wszystkie czynności. Przepytano na przykład wszystkich mieszkańców tej kamienicy naprzeciwko. Dużo osób w tym czasie umarło. Po prostu ta sprawa już została zamknięta. Nie wiem, czy na nowo będzie. Nie sądzę, żeby była na nowo podejmowana. Także ciężko. Ciężko coś po prostu powiedzieć. Można się domyślać po prostu. Widać, jak się przegląda akta. No zresztą to nie są tylko moje wnioski, tylko też właśnie komisji Rokity, że w sprawie Piotra Majchrzaka śledztwo zostało umorzone wbrew temu, co wynikało z materiału dowodowego. Ta komisja Rokity właśnie wyciągnęła wnioski i, no i na tym się skończyło. To jest jakaś tajemnica, ale no do końca, mówię, do końca nie zostało nigdy powiedziane, że Piotr Majchrzak poniósł śmierć na skutek pobicia przez oddział ZOMO. Nigdy z tych akt to nie wynika. To jest wszystko w sferze przypuszczeń moich też. To jest po prostu nadal tajemnica. I nie wiem, czy to kiedyś zostanie wyjaśnione.
Był do mnie starszy 3 lata, wtedy miał 19 lat, ja miałem 16 i zawsze do niego do domu przychodzili wszyscy jego koledzy. Siedzieliśmy w domu, śpiewaliśmy różne piosenki patriotyczne, nagrywaliśmy to na kasetach. Nic nie można było więcej zrobić, gdzieś tam w jakichś strukturach każdy z nas działał, w Solidarności Walczącej, w tych młodzieżowych pismach, które wychodziły. My ich nie tworzyliśmy, ale często je roznosiliśmy po różnych miejscach, po szkołach i wśród kolegów, w tym klubie karate, tam była taka grupa, każdy gdzieś tam pisał na murach coś, co mógł, roznosił te ulotki i te wszystkie. To była taka zabawa, no to co mogliśmy zrobić wtedy, no nikt nas więcej nie dopuszczał do jakichś akcji, bo nie było zbrojnych akcji. Pewne rzeczy były wymyślane na miejscu, jak się grupa ludzi spotkała i wtedy chłopacy, czy idziemy w to miejsce, czy idziemy tam, czy gdzieś będziemy wyśmiewać tych zamoli, bo to często tak było, że gdzieś tam podbiegaliśmy i się nabijaliśmy z nich, gdzieś tam na Taborowej, z tą siedzibę podjeżdżaliśmy i rzucaliśmy tam jakieś ulotki im przez płoty, uciekaliśmy. No i walka, jak się uda uciec, bo wiadomo było, że to jest obstawione, bo poza tym, że tam wszystkie te nysy stały milicyjne, opancerzone i dojeżdżały ten ciężki sprzęt, to jeszcze w parku tam przy krzyżach, no to tam w parku to sami inteligentni ludzie stali w garniturach, w ciemnych płaszczach, także też były cuda i przemieszczaliśmy się koni, patrząc im prosto w twarz, lekko się uśmiechając. Ja parę razy taki uśmiech dostałem, uderzony dosyć mocno, ale to był taki wyraz dezaprobaty, taki wyraz, że no, szpicle, oszuści, złodzieje i po prostu na usługach takich, i kim wy nie jesteście ludźmi, jesteście zwykłymi śmieciami, którzy po prostu za pieniądze zrobią wszystko i ktoś wam każe, nie wiecie nawet po co i niszczycie młodzież. I to było takie, po prostu mijaliśmy się specjalnie kilka razy w kółko i patrząc im prosto w twarz i się śmiejąc.
Piotr uważam, że był bardzo mocno namierzony, ponieważ w lutym, po tym całym zajściu po Cieślewiczu, on to rozpowiadał, on to w szkole mówił, w technikum, on to się z tym nie krył, on się spotykał z kolegami. On zawsze chodził na trzynastki do Dominikanów, zawsze chodził pod krzyże, ubierał się na czarno i ja go prosiłam. Zawsze miał wypchany sweterek i nosił w kurteczce opornik. Ten opornik miał kilkakrotnie wyrywany. Opornik był to taki symbol oporu przeciw władzy. To młodzież miała taki symbol. Bardzo często przychodził i mówił: mamo, dzisiaj znów mnie zatrzymali i dzisiaj znów mi bardzo brzydko powiedzieli. Inaczej na niego nie mówili, tylko gnoju, przestępco, wyjmij te łapy z tej kieszeni, jak mówię do ciebie, stań na baczność. No i przychodził i miał tu jeden znaczek karate, drugi miał znaczek opornik i zawsze miał wyrwany ten opornik. On oczywiście go z powrotem zakładał. Są zdjęcia z pogrzebu, jak idzie młodzież, nie tylko z jego klasy, ale z klasy średniego syna Jarosława. Tylko delegacja, ponieważ wówczas nie wolno było, żeby młodzież przyszła na pogrzeb. Pogrzeb był obstawiony SB. Tu jest zdjęcie Piotra, który leży w trumnie, jedyne, które zostało. Pilnowało ją 4 panów z SB. Mój brat był tak zbulwersowany, że nie kazano nam otworzyć trumny. Odepchnął ich i sam otworzył tę trumnę. Tu widać, jak ma główkę zawiniętą bandażem. I tu miał jedno oczko wypchnięte na wierzch, buzię zbitą, rączki zadrapane. Jak Piotrusia tam do tego szpitala zawieźli, to ja już zaczęłam działać, już. Bo oni zaczęli od razu mówić, że najpierw, że on się pobił na samym rynku. Potem powiedzieli, że przewrócił stół we WZ-cie i był we WZ-cie Niemcom. Ojciec Konoczył jeszcze mi pomógł, jak żył, żebym sprawę zgłosiła do prokuratury i trafiłam do mecenasa Bergera. Mecenas Berger wziął i powiedział, czy pani chce głowę drugiego syna położyć na stół, i szukał świadków. Ja potem zaszłam w ciążę, to mnie w ciąży wzywano i pokazywano mi mózg w przekroju Piotrusia, jak wyglądał. To była jedna zbita masa i strasznie wyglądał. W każdym razie wychodziłam bardzo załamana, że nie wiedziałam w ogóle, na jakiej ulicy jestem. I były przesłuchania świadków, to jest kobieta, która mówi, że to widziała, ale ja byłam ławnikiem jakiś czas w sądzie i wiem, jak oni się pytają, że oni dokładnie się pytają, z której strony światło pada, jakie ktoś miał buta, jakie sznurowadła, jeżeli nie chcą wykryć śledztwa. No i wtedy upada śledztwo i że nie ma świadków, że nie ma bezpośredniego świadka, który by wskazał, że to ten zamówiec. Nie ma takiej osoby, bo ten Piotr, który był takim przyjacielem bliskim Piotra, który był z nim i najpierw powiedział, że widział, a potem już wstąpili jego dom i mu zakazali, że nie ma nic mówić i to zdjęcie ode mnie jego widzieli i mu powiedzieli, że jeżeli cośkolwiek powie, to on zginie, no to nie ma świadków, nie ma świadków i w tym dylemat. Ja zwróciłam się nawet do komisji sejmowej, jak jeszcze był Rokita. Rokita mi odpisał, że sprawą się zajmie. Potem pojechałam do mecenasa Andrzejewskiego, który był krótko ministrem Zaolszewskiego. I pokazał mi wszystkie zdjęcia i powiedział, że jak 2 razy 2 jest 4, że go zabili zomowcy, tylko brak świadków i tak trudno jest znaleźć winowajców. Pani premier Suchockiej też dałam, bo walczyłam od samego początku. Powiedziałam, że nie popuszczę tej sprawy. Pani Suchocka też powiedziała, że jak 2 razy 2 jest 4, to zabiło go ZOMO, ale też nie ma świadków, że nic nie zrobi. Indywidualnie pytałam pana ministra Pałubickiego. Pan minister Pałubicki powiedział, że jest ciężka sprawa i że będzie mi trudno się cośkolwiek dowiedzieć. Ja natomiast jako rodzice chcielibyśmy chociaż mieć taką satysfakcję, że chcielibyśmy wiedzieć, w jakich okolicznościach prawdziwie on zginął i jak to się stało. No chcielibyśmy tą prawdę widzieć. Przecież to jest niemożliwe, żeby w biały dzień, żeby nie było widać w tak ruchliwej ulicy, jak oni mordują człowieka, że brak świadków, to mnie najwięcej boli. Mecenas Pomin powiedział, że gdy tylko będziemy chcieli jako rodzice rozpocząć z powrotem śledztwo, to rozpocznie nam tą sprawę, ale musimy nowych świadków poszukać. Ale czy znajdziemy? Nie wiem.
Dzień dobry, panu Mario Blimel, Radio Merkury. Można zamienić 2 słowa?
Słucham.
Chciałbym się dowiedzieć, od jak dawna państwo tu mieszkają?
Od wojny.
Od wojny?
No.
Czy znają państwo kogoś, albo może państwo sami obserwowali pobicie Piotra Majchrzaka tutaj naprzeciwko kościoła?
Widać z tych okien?
No, widać bardzo dobrze.
To było tam, pod wejściem. Wejście było od ulicy, nie tak jak w tej chwili.
Mało tu było bicia pałkami. Często to było widać.
A ilu było tych zamówców? No,
było kilku. Czy to idzie doliczyć? Tu się naprawdę cuda działa. Nie on jeden. Stają się pobicia przez tamtejszą milicję i tak dalej, czy tam przez ZOMO, nie? Przecież to by cuda. Ale winnych nie znajdziemy.
A nie myśli pan, że warto by było dla rodziny to zrobić?
Zgoda, ja się zgadzam z tym, ale czy ja poznam twarz tego, który go bił? Za czorta nie stąd.
Jak katowali, to nie widziała. Tylko widziałam, jak leżał pod tym drzewem tam.
A czy ktoś wzywał państwa potem na jakieś przesłuchanie?
Nie, 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 no skąd?
Nikt nie chciał powoływać państwa na świadków?
Nie.
No a kto wtedy decydował o tym? My? No, to się załatwiało po cichu i cześć. Prosta sprawa. Takie były metody wtedy.
A potem było w 90-tych latach wznowione śledztwo.
A to? Nikt nic. Nikt nic.
Na przykład gdyby mama Piotra Majchrzaka przyszła do pana porozmawiać, rozmawiałby pan z nią?
No dlaczego nie?